Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów.
Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/podcastwojennehistorie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie buycoffee.com/podcastwojennehistorie. Norbert, wróćmy dzisiaj może do bitwy pod Kurskiem. Kursk to nie tylko olbrzymia bitwa lądowań, ale równie wielka bitwa w powietrzu. Bitwa, podczas której sokoły Stalina pokazały swoją wyjątkową nieskuteczność. Myślę, że na przykład pierwszy dzień tej bitwy był prawdziwą katastrofą dla radzieckiego lotnictwa. Dlaczego tak się stało?
Rzeczywiście, 5 lipca 1943 roku to jest jeden z tych dni, gdzie walki w powietrzu osiągnęły swoje apogeum. I jeżeli uwzględnimy to, że to były działania na jednym tylko kierunku operacyjnym, albo dwóch kierunkach operacyjnych, bo łuk kurski, to kleszcze, więc atak z północy i z południa, to można by powiedzieć, że pod względem intensywności działań to jest jeden z tych najbardziej gorących dni wojny powietrznej na wschodzie, czy w ogóle szerzej działań w powietrzu w czasie II wojny światowej. Oczywiście to nie jest ta skala, którą alianci zachodni pokazali 6 czerwca 1944 roku w Normandii. Niemniej to był dzień, gdzie zarówno Luftwaffe, jak i lotnictwo Armii Czerwonej, WWS, działały niezmiernie intensywnie i to jest, można by powiedzieć, ostatnia bitwa powietrzna na froncie wschodnim, gdzie Niemcy pokazali, jaką przewagą taktyczną, czy nawet taktyczno-operacyjną dysponują w powietrzu nad Rosjanami i ugruntowali po tych dwóch latach wojny to poczucie ze strony Rosjan, że jeżeli chce się zwyciężyć, mówię teraz o stronie rosyjskiej, to należy skupić się na niszczeniu przeciwnika na ziemi, no bo tego Luftwaffe, to się raczej i tak czy inaczej nie pokona.
Przeciwnika na ziemi można myśli wojska lądowe, tak, nie samolotne na lotniskach.
Tak, że jakby kluczową drogą do zwycięstwa nad Niemcami jest zwyciężenie ich wojsk lądowych, że podstawową rolą lotnictwa radzieckiego będzie wsparcie udzielane własnym wojskom lądowym, a nie próba wywalczenia panowania w powietrzu, ponieważ Rosjanie przez wiele miesięcy wojny uczyli się na swoich błędach, albo raczej bardzo krwawo uczyli się tego, że wcześniej próbowali, ale tego Luftwaffe z nieba zepchnąć się nie da. Zresztą tak jak rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku poświęconym działaniom lotniczym na froncie wschodnim, to w pewnym momencie Rosjanie nauczyli się, że nie należy atakować lotnisk przeciwnika, a między innymi nauczyli się tego na podstawie lekcji, jaką zebrali 5 lipca 1943 roku, czyli pierwszego dnia bitwy pod Kurskiem.
No dobrze, ale zanim opowiemy o tej trudnej lekcji dla sił radzieckich, może zarysujmy to, jakie siły wystąpiły po obydwu stronach. Skoro mówimy, że to była olbrzymia bitwa powietrzna, to jakimi siłami dysponowali Rosjanie, a jakimi siłami dysponowali tam Niemcy?
No jeśli chodzi o Niemców, to można powiedzieć, jest łatwiej ich policzyć. Zasadniczo były dwie floty powietrzne. Czwarta flota powietrzna, ona wspierała to natarcie niemieckie od południa, czyli wspierała wojska marszałka Manstein'a. Natomiast północne ramię kleszczy, czyli wojska generała Modela, 9. Armię wspierało zasadniczo lotnictwo 6. Floty Powietrznej. To są siły, które mają łącznie około 1800 samolotów i to jest naprawdę dużo, dlatego że do operacji mimo wszystko o charakterze, nie nazwijmy jej absolutnie lokalnym, ale do takiej ofensywy o ograniczonych celach, Niemcy w lipcu 1943 roku zebrali mniej więcej tyle samo samolotów, co do operacji ofensywy Blau rok wcześniej, a która miała znacznie bardziej ambitne założenia. Tutaj te 1800 samolotów zebrano początkowo do tej operacji, tylko że Niemcy mieli związane ręce. Mogliby zebrać znacznie więcej, gdyby nie to, że Luftwaffe w gruncie rzeczy już traktowało front wschodni jako front drugorzędny. To już nie był pierwszy front dla Luftwaffe. W tym samym czasie już szykowano się do walk o Włochy, toczono mordercze walki nad Rzeszą. Przypominam, że to jest lato 1943 roku, to są te dewastujące naloty na Hamburg i tak dalej. Mamy już gigantyczną wojnę powietrzną nad Rzeszą, mamy wojnę powietrzną w basenie Morza Śródziemnego i to już jest pierwszy front dla Luftwaffe. Ale mimo to Niemcy jeszcze zdołali zebrać te około mniej więcej 1800 samolotów myśliwskich, szturmowych, czyli U-87 Stukas, bombowców czy samolotów rozpoznawczych. Liczba jest imponująca, tylko paradoksalnie dominowały ze strony niemieckiej samoloty bombowe, czyli bombowce horyzontalne, Heinkel 111 i Junkers 88, i samoloty szturmowe, czyli bombowce nurkujące U-87 oraz takie już stricte dwusilnikowe samoloty szturmowe Henschel 129. Myśliwców w gruncie rzeczy Niemcy wystawili zrobili do bitwy o Kursk bardzo mało, bo to jest około 350 samolotów. I te 350 samolotów raz, że potrafiło skutecznie ochraniać własne misje bombowe, dwa, zadało przeciwnikowi w powietrzu znaczące straty. U Rosjan policzenie samolotów jest trochę trudniejsze, dlatego że Rosjanie zaplanowali operację pod Kurskiem jako operację obronno-zaczepną. Czyli najpierw wystawili wojska czy do frontu centralnego, czy Woronowskiego, które miały zatrzymać natarcie przeciwnika, potem odwody, na przykład front stepowy, kolejne fronty miały wyprowadzać różnego rodzaju serię przeciwuderzeń. Na samym łuku kurskim można by powiedzieć, że strona radziecka wystawiła w tej pierwszej linii około 3000 samolotów. No jeszcze tutaj można było użyć lotnictwa dalekiego zasięgu, część jednostek PWO, czyli obrony powietrznej, ale można powiedzieć, że no 3500 samolotów w pierwszej linii, ale do tego jeszcze dochodzą te dodatkowe armie powietrzne z odwodów, które były uruchamiane w kolejnych dniach. Więc tak naprawdę Rosjanie w bitwie pod Kurskiem użyli ponad 7000 samolotów. Można powiedzieć 3000 do operacji obronnej, 3000 dodatkowych do operacji zaczepnej, plus jeszcze odwody. To jest około 7000 samolotów. Przy czym no, te wszystkie zgrupowania radzieckie nie wchodziły do walki jednocześnie. Tu mamy dwie niezależne od siebie bitwy powietrzne. Na południu i na północy łuku kurskiego. Na południu to mamy z jednej strony właśnie czwartą flotę powietrzną Luftwaffe i przede wszystkim ten uderzeniowy 8 korpus powietrzny Luftwaffe. I tam walczą z tą czwartą flotą powietrzną przede wszystkim druga armia lotnicza RKK i 17. A na północy mamy z jednej strony szóstą flotę powietrzną Luftwaffe i z nią przede wszystkim walczy 16 armia lotnicza Armii Czerwonej, no ze wsparciem tam jeszcze 1 Armii Lotniczej i 15 Armii Lotniczej, bo w gruncie rzeczy Rosjanie pod Kurskiem użyli w sumie aż 6 różnych armii lotniczej, bo to była i druga, i 16, i 17, i 1, i 5, i 15. No przy czym jakby kluczowo pierwszego dnia tego 5 lipca to była druga armia lotnicza na froncie na południu i 16 armia lotnicza na północ. Niemcy, kiedy oni prowadzili operację Cytadela, to oni dominowali w powietrzu. Natomiast kiedy Cytadela się skończyła i zaczęły się kolejne etapy bitwy pod Kurskiem, to w dużej mierze Luftwaffe się wycofała. Jej potencjał na polu walki został znacząco zredukowany, no między innymi z tego powodu, że trzeba było przerzucać jednostki na inne kierunki.
Czyli to nie było tak, że zostali zepchnięci z powietrza przez myśliwce radzieckie, tylko po prostu przerzucono te jednostki gdzie indziej.
Tak, przerzucono te jednostki gdzie indziej i one musiały, że tak powiem, operować na innych obszarach. Bitwę powietrzną nad Kurskiem można powiedzieć, że wygrali Niemcy. Tylko, że oni w pewnym momencie odpuścili, zwyciężali do pewnego momentu, potem, ponieważ na lądzie nie zostały zrealizowane cele, pojawiły się ogniska zapalne, to lotnictwo zostało rozproszone, ale nie zostało pobite. Luftwaffe nigdy nie przegrało na froncie wschodnim. Armia Czerwona zwyciężyła na lądzie. I bitwa pod Kurskiem też jest właśnie takim przykładem, gdzie Niemcy w powietrzu wykazali się znaczącą przewagą, natomiast, no, powiem w ten sposób, walcząc na wiele frontów, nie byli w stanie tego wyzyskać w skali operacyjnej.
No dobrze, ale nie ubiegajmy może faktów, chociaż dzisiaj i tak będziemy rozmawiali tylko o pierwszym dniu tej operacji. Więc co wydarzyło się w takim razie tego 5 lipca?
Często jest 5 lipca 1943 roku nazywany tym kulminacyjnym dniem wojny powietrznej na wschodzie. Można go porównać właściwie tylko do 22 czerwca 1941 roku. Ten 5 lipca 1943 roku to jest wielka, gigantyczna bitwa powietrzna na łuku kurskim, która pod względem swojej intensywności i zaangażowanych sił jest właściwie w miarze jednodniowym najbardziej dynamicznym, najkrwawszym dniem wojny powietrznej na wschodzie, który można porównać tak naprawdę tylko z tym 22 czerwca. Przy czym różnica jest taka, że 22 czerwca 1941 roku Niemcy atakowali przede wszystkim lotnictwa Armii Czerwonej. Natomiast 5 lipca 1943 roku było zupełnie inaczej. Raz, że to najpierw Rosjanie próbowali zaatakować niemieckie lotniska. Dwa, że później jakby Niemcy skupiali się na bezpośrednim wsparciu własnych wojsk lądowych, a z lotnictwem przeciwnika walczyli przede wszystkim w powietrzu. Więc ta dynamika zdarzeń 5 lipca 1943 roku była zasadniczo odmienna od 22 czerwca 1941.
Zauważam tutaj ciekawą rzecz w tym, co mówisz, że to Rosjanie zaatakowali niemieckie lotniska tego 5 lipca, czyli to nie jest tak, że nie spodziewali się tego ataku ze strony Niemców.
No oczywiście dowództwo Armii Czerwonej doskonale wiedziało, że Niemcy szykują operację zaczepną o kryptonimie Cytadela i nawet ostatecznie poznawało kolejne terminy, bo przypomnę, że Niemcy ciągle odwlekali termin rozpoczęcia tego ataku, ale między innymi wywiad radziecki uzyskał również informację o tym, że wreszcie ten atak zacznie się 5 lipca, no więc zapadła decyzja, żeby rankiem 5 lipca wysłać własne samoloty na lotniska przeciwnika, przy czym było tak, że to dowódca określonego frontu decydował, czy wysłać te samoloty na lotniska przeciwnika, czy nie. No i tak się złożyło, że dowódca frontu Woronowskiego zdecydował, że własne lotnictwo powinno wykonać atak uprzedzający na lotniska przeciwnika w rejonie Charkowa i Białogorodu. W gruncie rzeczy wytypowano takich 6 centralnych lotnisk polowych, które zajmowało Luftwaffe. Co ciekawe, w pasie frontu centralnego tamtejszy dowódca generał Rokossowski absolutnie nie zgodził się na coś podobnego, bo uznał, że po co tracić ludzi w bezsensownych operacjach. Natomiast w pasie frontu Woronowskiego skierowano 100 IUF-2, czyli samolotów szturmowych, w osłonie blisko 200 myśliwców 5 lipca na kilka wytypowanych lotnisk Luftwaffe w rejonie Charkowa. No i trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia statystyk alianckich to była masakra. Nie wróciło 33% IUF i kilkanaście myśliwców. W przypadku samolotów IU-2 szturmowych nie wrócił co trzeci, 33% samolotów zestrzelił przeciwnik. Niemcy stracili na ziemi w wyniku tych ataków okrągłe 0 samolotów.
Czy chcesz powiedzieć, że nie udało się zniszczyć żadnego niemieckiego samolotu na ziemi?
Tak, ta setka IUF nie zniszczyła na ziemi żadnego niemieckiego samolotu. Ten atak wyprzedzający 5 lipca Rosjanie wykonali relatywnie niewielkimi siłami. To jest tylko 100 samolotów szturmowych. To nie jest dużo. W osłonie prawie 200 myśliwców, to już więcej. Jednak no, skończyło się jak się skończyło. Cóż, no, Rosjanie popełnili szereg błędów. Przede wszystkim poderwali swoje szturmowiki za późno. Za późno, dlatego że do jednostek wykonujących bezpośrednio to zadanie rozkaz ataku przyszedł relatywnie późno, no bo wiadomo, wywiad zdobył te informacje o tym 5 lipca kilka dni wcześniej. To trafiało do centrali, potem to trafiało do dowództw frontów, do dowództw armii i tak dalej, ale zanim w końcu ten rozkaz przyszedł do poszczególnych dowódców pułków, no to był już 5 lipca dzień i Rosjanie startowali za późno. A w momencie, kiedy oni atakowali te lotniska, większość niemieckich samolotów była w powietrzu. W związku z czym to nie tylko chodzi o to, że szturmowiki były nieskuteczne, chociaż ich skuteczność w walkach na lotniska była ograniczona, ale chodzi o to, że po prostu nie za bardzo miały co atakować, dlatego że większość Luftwaffe w tym momencie albo bombardowała Rosjan na tym łuku kurskim, albo wykonywała inne zadania w powietrzu. No to uderzenie poszło w próżnię, z wyjątkiem tego, że a. obrona przeciwlotnicza na lotniskach już była gotowa, b. niemieckie myśliwce były w powietrzu. No skończyło się tak, jak się skończyło. Jeśli chodzi o straty 33% w jednej operacji, w jeden dzień, to nawet jak dla Rosjan to był szok, bo nawet oni nie ponosili takich strat, jak ta zupełnie nieudana operacja uderzenia na lotnisko Luftwaffe. Dość powiedzieć, że tego dnia lotnictwo szturmowe radzieckie wykonało setki samolotolotów. I łącznie tego 5 lipca na południowym froncie Łuku Kurskiego tego dnia Rosjanie stracili 90 IUF-2, z czego ponad 1/3 to została utracona w tym bezsensownym ataku na lotniska. Więc to naprawdę w wymiarze statystycznym i symbolicznym była po prostu masakra.
Atakujące siły rozminęły się z Niemcami, którzy w tym czasie sobie gdzieś tam polecieli.
Tak, dokładnie. Tak to mniej więcej wyglądało. Znaczy nie gdzieś, tylko polecieli sobie dokładnie nad Kursk bombardować głównie 6. Armię Gwardii na przedpolu wojsk Manstein'a. I teraz tak, to jest bardzo charakterystyczne, kiedy mówimy o efektywności danego lotnictwa. Lotnictwo Armii Czerwonej zebrane do obrony, czy też do wsparcia własnych wojsk w obronie na łuku kurskim było liczniejsze niż lotnictwo niemieckie zebrane do operacji Citadela. Ale 5 lipca 1943 roku, mimo że to liczebnie samolotów radzieckich było więcej, to Niemcy wykonali więcej samolotolotów, czyli podrywali swoje samoloty niezwykle dynamicznie i potrafili zachować zdolność do projekcji siły przez całą dobę. A właściwie tutaj mówimy o całym dniu. To znaczy mogli startować po 3, 4, 5 razy tego jednego dnia i w ten sposób niwelować przewagę liczebną przeciwnika. Innymi słowy, byli bardziej efektywni logistycznie, byli skuteczniejsi w walce, to skutkowało tym, że na południowym pasie, tam gdzie odbyła się między innymi ta mityczna Prochorowka, no to tam mieliśmy 2. Armię Lotniczą i mieliśmy przede wszystkim 17. Armię Lotniczą. I 2. Armia Lotnicza ma ponad 1000 samolotów, czyli ona ma więcej maszyn niż przeciwnik, bo Niemcy też mają na południowym pasie swojego natarcia około 1000 samolotów. Do tego jeszcze jest ta 17. Armia Radziecka, ona ma ponad 700 samolotów. Można by powiedzieć, że 5 lipca 1943 roku 1,8 przewagi, no zaokrąglimy już 2:1, że Rosjan teoretycznie jest 2 razy więcej niż Niemców, a mimo to Rosjanie robią mniej więcej 2000 samolotolotów tego dnia. No przede wszystkim 2. Armia Lotnicza, ona ma tam 1768 lotów dokładnie, ta 17. ją tylko wspiera w niewielkim zakresie, to są 422 loty. Czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że na jeden samolot przypada jeden lot 5 lipca. Natomiast Niemcy, jak mają te 1000 samolotów, wykonują 2400 misji tego dnia. Z 1000 samolotów wycisnęli 2400 misji, a Rosjanie z 2000 mniej więcej samolotów wycisnęli 2000 misji. Czyli efekt jest taki, że Niemcy latali intensywniej niż Rosjanie, mając nad nimi dwukrotnie przewagę liczebną.
A z czego to wynika? Czy tylko z pewnej determinacji Niemców i potrzeby, czy też z jakichś innych zupełnie względów?
Znaczy tutaj jest kilka czynników. Pierwszy jakby kluczowy czynnik to jest to, że Niemcy mieli bardzo sprawny system dowodzenia. Mogli tymi samolotami dobrze zarządzać. Rosjanom wychodziło to znacznie gorzej. Niemiecka logistyka, jeśli chodzi o Luftwaffe, też znacznie lepiej funkcjonowała niż lotnictwo radzieckie. U Rosjan było raczej raczej tak, że pojedyncza armia powietrzna nie byłaby w stanie równać się z Niemcami. Rosjanie potrzebowali większej ilości jednostek. Oni dopiero w masie uzyskiwali efektywność. Niemcy byli bardziej energiczni, było ich mniej, ale byli dynamiczni, energiczni, tylko było ich właśnie mniej. Natomiast Rosjanie działali bardziej schematycznie, powolnie i tutaj liczyli raczej na długotrwały efekt masy, a nie na jakieś, można by powiedzieć, walory przewagi taktyczne czy organizacyjne. Brak dobrego naprowadzania, brak odpowiedniej sieci łączności, czasem w przypadku Rosjan zupełny brak naprowadzania radarowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc ta efektywność ich lotnictwa, samolot do samolotu, była nieporównywalna z Niemcami. Tutaj znacząco im ustępowali. No ale powiedzieliśmy, że raz, że Rosjanie jest dwa razy więcej, ale i tak latają mniej. No i efektywność na polu walki. Straty. Straty są takie, że Niemcy tak naprawdę stracili tego pierwszego dnia nieco ponad 30 samolotów na tym południowym odcinku. Natomiast Rosjanie, 17 Armia Powietrzna miała straciła 61 szturmowców i 15 myśliwców, a druga Armia Lotnicza straciła ponad 100 samolotów. Czyli jakby to razem policzyć, to mówimy o utracie mniej więcej 150-160 samolotów, czyli no tak 5 razy więcej niż przeciwnik.
I to tylko na tym południowym odcinku.
Tak, na tym południowym odcinku. Czyli po pierwsze, mając dwukrotną przewagę liczebną w samolotach, Rosjanie latali mniej niż Niemcy i stracili 5 razy więcej samolotów tego 5 lipca. Przy czym, tak jak już rozmawialiśmy o specyfice WWS-u, to jest lotnictwo oparte przede wszystkim na myśliwcach i na szturmowcach. No i tego pierwszego dnia Cytadeli, tego 5 lipca, to szturmowce strasznie się skrwawiły. Rosjanie stracili 90 JU-2, no to jest ekwiwalent dywizja, że tak powiem, wyparowała w ciągu 24 godzin. Trochę lepiej Rosjanom poszło na północnym odcinku Kukulskiego. W ogóle tam im wszystko troszkę lepiej wychodziło, jeśli chodzi o tą pierwszą fazę, bo i Niemców szybciej zatrzymali, w powietrzu nie było masakry misji wyprzedzającej na lotniska. 16 Armia Lotnicza, która tam odgrywała po stronie radzieckiej główną rolę, ona miała mniej więcej 1200 samolotów, no i ona miała wyraźną przewagę nad Niemcami, którzy nie mieli tutaj nawet tego 1000. No ale znów, 6 Flota Powietrzna Luftwaffe wykonała ponad 2000 misji, dokładnie 2088 samolotolotów tej doby, natomiast ta 16 Armia Lotnicza, która miała więcej samolotów, wykonała 1200 tych misji. Czyli znowu widzimy, że Niemcy i tutaj wycisnęli znacznie bardziej swoje samoloty niż Rosjanie. No i tutaj ta dysproporcja strat nie była już taka wielka, bo ta 16 Armia Lotnicza straciła 100 samolotów, natomiast 6 Flota Powietrzna 24. No to tutaj straty radzieckie były tylko 4 razy wyższe niż niemieckie, a nie 5 czy 6 jak na południowym odcinku. No ale te wszystkie statystyki, o których my tu mówimy, jakby mają naszym słuchaczom ukazać jedną zasadniczą rzecz. To znaczy efektywność obu stron na polu walki. Gdyby Niemcy byli w stanie utrzymywać to tempo działań przez wiele dni, no to by Rosjan zwyciężyli, ale Niemcy nie byli w stanie długotrwale utrzymać takiego wysiłku. Natomiast Rosjanie byli w stanie zaabsorbować, przyjąć dużą aktywność nieprzyjaciela przez pewien czas i przetrwać to. Dlatego, że straty lotnictwa radzieckiego 5 lipca 1943 roku były bardzo duże, jak na jeden dzień, bo mówimy tu w większości przypadków o samolotach, które zostały zestrzelone. Tak naprawdę Rosjanie stracili tego 5 lipca pod Kurskiem prawie 300 samolotów w walkach powietrznych i od ognia artylerii przeciwlotniczej.
W jeden dzień?
W jeden dzień, tak. 300 samolotów w jeden dzień. To jest naprawdę dużo. No, jeśli chodzi o Niemców, to tak jak rozmawialiśmy, tutaj te straty były rzędu 60-70 maszyn. To jest ta różnica w skali. Tyle tylko, że nawet jeżeli Niemcy nie tracili dużo samolotów, no to też mieli ograniczone zdolności odtwarzania zaplecza logistycznego. I mogli tak intensywnie latać tylko przez kilkanaście dni. 5 lipca był kulminacyjny i tak naprawdę kluczowy. Niemcy wywalczyli lokalną przewagę w powietrzu na okres mniej więcej tygodnia. Rosjanie byli nieefektywni w powietrzu, natomiast lądowanie aliantów na Sycylii, walki w Rzeszy, ograniczenia logistyczne spowodowały, no, że to Luftwaffe zaczęło się wyczerpywać nie dlatego, że Rosjanie bili go w powietrzu, tylko dlatego, że z jednej strony różne wyzwania operacyjne, dwa, zaczynało brakować paliwa, zaczynało brakować bomb, piloci byli przemęczeni, resurs silników ograniczał użycie samolotów, no i okazało się, że Luftwaffe ma 1800 samolotów, ale nie ma rezerw w kolejnych dniach, bo nie mówimy o 5 lipca. No a Rosjanie, jak powiedziałem, skoro lotnictwo frontu centralnego i frontu woroneckiego się zużyło w jakimś zakresie, no to było kolejne 3000 czekało już z tyłu, bo Rosjanie zwyciężyli pod Kurskiem nie dlatego, że mieli lepsze wojsko, bo nie mieli, a w powietrzu to w ogóle ta przewaga nie niemiecka była wręcz zdumiewająca. Tylko Rosjanie zwyciężyli tym, że wiosną i latem 1943 roku produkowali po 2500 samolotów bojowych miesięcznie. W związku z czym nawet bardzo duże straty nie były w stanie zachwiać ich potencjałem w rozumieniu odtwarzania gotowości bojowej i zwiększania ciągłego sił. Innymi słowy, Niemcy, brylując w powietrzu, zadawali i tak Rosjanom straty niewystarczające, nieadekwatne do zdolności odtwarzania sił przez tychże Rosjan. To troszeczkę tak, jak czasami w niemieckich wspomnieniach można przeczytać, że ucięliśmy chytrze jedną głowę, a w miejsce jednej głowy odrastają trzy. I to dokładnie tak było, dlatego że 5 lipca 1943 roku Luftwaffe bezapelacyjnie zwyciężyło w powietrzu. I skompromitowało Rosjan po raz enty w tej wojnie. Co nie zmienia faktu, że ostatecznie Rosjanie nie dali się zepchnąć z nieba i ostatecznie bitwę pod Kurskiem wygrali, tylko nie w powietrzu, to wyraźnie podkreślmy, nie w powietrzu. Wygrali ją na lądzie. Armia Czerwona pobiła Niemców na lądzie, natomiast nie zwyciężyła ich w powietrzu.
Jeżeli mówimy o misjach, które wykonywało lotnictwo, czy to było tak jak w późniejszym okresie wojny, że większość misji lotnictwa radzieckiego to jednak były misje mające na celu stricte wsparcie piechoty, nie zwalczanie właśnie niemieckiego lotnictwa w powietrzu?
Tak, tak. Tutaj jest kilka czynników. Po pierwsze, lotnictwo radzieckie opierało się przede wszystkim, tak jak już to powiedziałem, na myśliwcach i na samolotach szturmowych, w związku z czym no ono siłą rzeczy miało relatywnie, bombowców miało formalnie więcej niż mieli Niemcy, ale efektywność tych bombowców była ograniczona i też te bombowce należało używać ostrożnie, dlatego że samolotów bombowych w Związku Radzieckim nie produkowano aż tak dużo jak innych typów samolotów bojowych, ich straty były w sumie najbardziej boleśnie odczuwalne. W związku z tym tego lotnictwa bombowego używano stosunkowo ostrożnie, co przekładało się na to, że jakby izolacja pola walki, paraliż zaplecza przeciwnika, no to było realizowane w dosyć ograniczonym zakresie. Podstawowym zadaniem lotnictwa radzieckiego w czasie bitwy pod Kurskiem było bezpośrednie wsparcie na polu walki własnych wojsk, czy to w ataku, czy to w obronie. I tutaj opierano się na misjach szturmowych samolotów IU-2 w osłonie własnych myśliwców lub też na misjach samych myśliwców, które starały się znaleźć lotnictwo przeciwnika z różnym zresztą skutkiem, dlatego że pod Kurskiem Niemcy w walkach powietrznych stracili zaskakująco mało samolotów bombowych i szturmowych. Jak sobie spojrzymy na statystyki strat niemieckich, na przykład jak spojrzeć na straty 8. Korpusu Powietrznego, tego tarana powietrznego, który wspierał wojska Manstein'a, no to ze zdziwieniem możemy stwierdzić, że w tych pierwszych dniach, no to straty w bombowcach czy w bombowcach nurkujących, to szły w pojedyncze egzemplarze. Że tak naprawdę większość samolotów, jakie Niemcy stracili w tych pierwszych dniach walk, to były samoloty myśliwskie. Dlatego, że no one miały mnóstwo celów. Miały doskonałe przeliczniki, no ale przeciwnika było tyle, że i przeciwnik coś tam uszczknął, że tak powiedzmy. Natomiast się okazywało, że niemieckie myśliwce bardzo skutecznie chronią własne bombowce i własne samoloty szturmowe przed myśliwcami radzieckimi. Czyli tak naprawdę ci Rosjanie efektywni byli tylko przy wsparciu własnych wojsk lądowych, a nie przy zwalczaniu misji powietrznych przeciwnika. I pod Kurskiem to bardzo dobrze widać, ale to też bardzo dobrze widać wcześniej, jak i później w czasie II wojny światowej.
Czyli chcesz powiedzieć, że lotnictwo radzieckie nie izolowało tego pola walki, tylko skupiało się na de facto linii styczności wojsk.
Rzeczywiście lotnictwo radzieckie nie paraliżowało tego zaplecza, a skupiało się na paraliżowaniu takiej strefy taktycznej, no więc porażenie, nie wiem, stanowisk artylerii, sztabów dowodzenia bezpośrednio na linii frontu to było jakby kluczowe, a nie atakowanie celów głębi. Zresztą rozmawialiśmy już o tym również w kontekście późniejszego użycia lotnictwa w roku 1944 w kontekście operacji Bagration. Ale to jest bardzo charakterystyczne, że nawet w operacjach Luftwaffe, które poprzedziły bitwę kurską w czerwcu 1943 roku na ten przykład, Niemcy parokrotnie bombardowali kluczowe miasta na terenie Łuku, no i Kursk przede wszystkim jako ten węzeł kluczowy, przeprowadzając ataki bombowcami horyzontalnymi tak mniej więcej z wysokości 3 km. I to było bardzo ciekawe, ponieważ Rosjanie podejmowali próby przeciwdziałania, które były zupełnie nieskuteczne. Czy nawet Luftwaffe, myśliwce osłony, których było relatywnie niewiele, potrafiły odpędzić czy uniemożliwić radzieckim myśliwcom zajęcie dogodnych pozycji do ataku i te bombowce w biały dzień niemieckie bombardowały w czerwcu 1943 roku ten Kursk. No można nie tyle co bezkarnie, a co po prostu z sukcesem. Realizowały swoje zadania i im się to po prostu udawało. To pokazuje, że no, to Luftwaffe było zmartwieniem dla Rosjan, ale oni w pewnym momencie uznali, no, że no, muszą to przyjąć jakoś do wiadomości, że nie są w stanie wywalczyć panowania w powietrzu i to przyjęli do wiadomości.
A czy w jakiś sposób szukano winnych tych strat, czy uznano, że dobra, te 300 samolotów w jeden dzień jesteśmy w stanie przełknąć? Nie była to taka nasza wielka porażka.
Znaczy na tym etapie wojny to już tych winnych tak specjalnie nie szukano. Znaczy, żeby nie było wątpliwości. Oczywiście, jeżeli jakiś dowódca poniósł przesadnie duże straty, nawet w zwycięskiej operacji, nawet pod koniec wojny, to jednak oczywiście winni się znajdowali. Natomiast nie miało to charakteru systemowego. To znaczy, no w pewnym momencie Rosjanie pogodzili się z tym, że sytuacja wygląda tak, jak wygląda, tym bardziej, że żaden dowódca radziecki nie był na tyle głupi, żeby meldować, jak było naprawdę.
Co masz na myśli?
To też jakby troszeczkę się powtórzymy, ale możemy to jeszcze raz podkreślić. No meldunki lotnictwa radzieckiego z bitwy pod Kurskiem, tak jak i z każdej innej, są po prostu absurdalne. Meldowano zniszczenie niewyobrażalnej liczby samolotów wroga. W każdej misji meldowano na ogół, że są sukcesy. Straty własne starano się minimalizować, a jeżeli się nie dało ich ukryć, to podkreślano, że dobrze, straciliśmy 33% iłów w tej misji samobójczej 5 lipca na lotniska przeciwnika, ale myśmy na tych lotniskach to 250 samolotów wroga zniszczyli.
Czyli wyższe dowództwo radzieckie nie miało świadomości trafienia w próżnię podczas atakowania tych lotnisk?
Jak się czyta różnego rodzaju książki radzieckie, wspomnieniowe, no to z tych wspomnień, tych marszałków, generałów, czy też, to też bardzo ciekawe, korespondentów wojennych, przenika takie przeświadczenie, no że no, jak meldują, to trzeba pewnie podzielić przez dwa. Natomiast w przypadku w powietrzu było tak, że nie należało tego dzielić przez dwa, tylko raczej przez 20, dlatego że większość sukcesów w powietrzu była po prostu zmyślona. Tak naprawdę o wiele bardziej groźna pod Kurskiem była radziecka obrona przeciwlotnicza niż radzieckie myśliwce. I ona miała relatywnie większe sukcesy niż te sokoły Stalina. Ona też była potężna, no ona była o wiele bardziej efektywna paradoksalnie niż właśnie myśliwce, no bo o tym też już mówiliśmy. Te meldunki były po prostu kosmiczne. Jak się wziąć radzieckie meldunki walk powietrznych 5 lipca, to wychodzi na to, że całe Luftwaffe pod Kurskiem uległa anihilacji, tylko jakiegoś tajemniczego sposobu następnego dnia znowu była gotowa do walki. Tutaj jeszcze tytułem takiego wyjaśnienia, iż czasami niektórzy nasi słuchacze się zastanawiają, no jeżeli było tak źle, to dlaczego było tak dobrze, tak? No jakim sposobem w sumie ta Armia Czerwona do tego Berlina doszła, skoro mówimy tutaj, że no jej efektywność była taka, a nie inna. No to, żeby to wyraźnie wybrzmiało. Po pierwsze, Armia Czerwona zwyciężyła Wehrmacht przede wszystkim na lądzie, a nie w powietrzu. Luftwaffe nigdy nie przegrało wojny na wschodzie. To po pierwsze. Ale wiadomo, że o zwycięstwie lub porażce ostatecznie decydują wojska lądowe, bo one zajmują teren. I tutaj też mamy właśnie taki przypadek. Ale jest jeszcze drugi czynnik o bardzo dużym znaczeniu. To jest ta radziecka strategia działania w masie. Można przegrać bitwę, można przegrać bój. Ważne, żeby potem móc wystawić wojska do kolejnej bitwy i do kolejnego boju. I to jest jakby ta droga Armii Czerwonej do zwycięstwa, bo nie zapominajmy, jakim kosztem Rosjanie do tego Berlina doszli. To znaczy, prawdopodobnie żadna inna armia nie zaakceptowałaby takiego kosztu, jaki ostatecznie poniosła Armia Czerwona w drodze do tego Berlina.
No dobrze, w takim razie dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennej Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakiego udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.